O tempora, o mores, o czasach i obyczajach opowiada Wojciech Sobociński.
Gdy para staje na ślubnym kobiercu lub przed ołtarzem, to wydaje nam się, że tak było od zawsze. A jednocześnie, współcześnie, coraz częściej słyszymy o małżeństwach rzymskich. Gustują w nich szczególnie celebryci i aktorzy, a więc ci, którzy dobrze wiedzą, że w ich środowisku dogrobowej deski może nie zawsze oznaczać na zawsze. Cóż to takiego rzymskie małżeństwo? To nieformalny związek dwojga ludzi, którzy bez urzędowego potwierdzenia dzielą wspólne życie i majątek i biorą na siebie odpowiedzialność za siebie nawzajem i wychowanie dzieci. Taki układ ma oczywiście swoje wady i zalety. Ale jak to? Powiecie, przecież nasza europejska tradycja to spadek po zachodnim cesarstwie rzymskim. Oczywiście, że tak, ale w starożytnym Rzymie małżeństwo traktowano jako sprawę prywatną, nie wymagającą formalnej regulacji, jednak niosło za sobą konsekwencje prawne, szczególnie gdy sprawa tyczyła legalności pochodzenia. Miało też oczywiście swoje znaczenie majątkowe i często też polityczne. Jak pisze historyczka Ruth Karas, małżeństw oczekiwano od wiodących familii jako probierz sojuszy. Po przedstawicielach nizin nie spodziewano się jednak, że będą brać ślub. Po prawdzie taka ścieżka nie była dla nich nawet dostępna. I taka sytuacja utrzymywała się aż do wczesnego średniowiecza. Związki zawierano bez udziału i obecności księdza, choć duchowni nieraz nawoływali do zapraszania plebana na taką uroczystość. I dopiero po roku 800 hierarchia zaczęła dowodzić, że ksiądz jest konieczny do zawarcia związku małżeńskiego. Co ciekawe, we wczesnym średniowieczu biskupi uważali, że małżeństwo nie jest jedyną dopuszczalną formą związku. Opowiadali się raczej za rzymską formułą, skłaniając się do tego, że matrymonium to przywilej ludzi majętnych i wysoko urodzonych. No to skoro małżeństwa były dla nobilów, to jak żyły inne związki? Kościół stał na stanowisku, że im niższy był status społeczny, choćby jednego z małżonków, to należy traktować to jako konkubinat. Wtedy też nie za bardzo uważano, że związek mężczyzny z kilkoma kobietami należy potępiać. Akceptacja konkubinatów była powszechna, a hierarchowie stali na stanowisku, że nie wymaga on szczególnej ochrony i nie należy oczekiwać od niego trwałości. Rzadko też na synodach dyskutowano ten problem. By uświadomić sobie, jakże od współczesnego pojęcia małżeństwa był ówczesny ogląd układów małżeńskich, to warto przytoczyć historię z V wieku, kiedy to papież Leon I musiał rozstrzygnąć, czy ksiądz, dobrze słyszycie, ksiądz, może wydać swoją córkę za kogoś, kto ma już konkubinę. Papież odpowiedział: nie każda kobieta złączona z mężczyzną jest jego żoną. Żona jest jednym, konkubina czym innym, tak jak niewolnica jest czym innym niż kobieta wolna. Pamiętajmy jednak, że średniowiecze to około 1000 lat i obyczaje oraz stosunki społeczne musiały podlegać choćby ewolucyjnym zmianom. Jednak przez wiele stuleci małżeństwo postrzegane było jako sytuacja prowadząca do korzyści materialnych albo politycznych i żadnych uczuć w to nie należy mieszać. Wystarczyła jedynie zgoda przyszłego małżonka i wola ojca panny młodej. Kobiety w tej sprawie nie miały nic do powiedzenia. A jakie powody ślubu akceptował Kościół? Tylko dwa. Prokreację i ograniczenie stosunków pozamałżeńskich. Chociaż nie było to zdanie wszystkich duchownych. Kaznodzieja z XV wieku, Bernard ze Sieny, tak mówił młodzieńcom, że żona powinna być urodziwa, mądra, cnotliwa i zdolna do rodzenia dzieci. Pisał: gdy taka niewiasta pojmuje, co uczynić wypada, gotowa jest już na to. Jeśli spodziewa się dziecięcia, znosi niewygody swego stanu, cierpi, wydając na świat dziatki swoje. Znosi trudy, troski o nie, nauczania ich i ćwiczenia, a trudzi się także dbając o wygodę męża swego, kiedy owemu czego potrzeba albo w jego chorobie. A teraz uwaga, panowie, co według Bertranda ze Sieny grozi mężczyźnie bez żony? Ano to, że zejdzie na psy. Bernard opisuje jego łóżko jako barłuk, podłogę jako śmietnik. Czyliż wiecie, jak on żyje? Jako bestia.